w Bożym Narodzeniu na pierwszy plan wysuwa się Boże przebaczenie. Tak jak myślimy Boże Narodzenie, myślimy Boże przebaczenie. Jezus przyszedł na świat, ponieważ świat został dotknięty grzechem. Jezus się narodził, ponieważ Bóg nas umiłował i przyniósł wraz z Jezusem przebaczenie wszystkich grzechów tym, którzy zaufali Synowi. I Boże Narodzenie przypomina, że Bożym sposobem rozprawiania się z grzechami nie jest ignorowanie ich, nie jest jakaś amnezja, ale przebaczanie, wyznawanie grzechów i przebaczanie. Przebaczanie win jest centralnym aspektem naszej wiary. Bóg w Chrystusie przebaczył nam, ale też wzywa nas, abyśmy przebaczali naszym winowajcom. Zauważcie, że co tydzień wyznajemy, dzisiaj to też powiedzieliśmy, 3 minuty temu, wierzę w grzechów odpuszczenie. Wierzę w grzechów odpuszczenie. Jeżeli mówisz podczas apostolskiego credo, wierzę w grzechów odpuszczenie, a nie odpuszczasz grzechów, to nie wierzysz w to, co mówisz. Nie jesteś wiarygodny. Bóg przyniósł nam niesamowity bożonarodzeniowy prezent, a tym prezentem jest Jego Syn Jezus Chrystus, a wraz z Nim przebaczenie grzechów. Ale to jest niezwykły prezent z jeszcze jednego powodu. Mamy nie tylko ten prezent przyjąć z radością, ale mamy z radością ten prezent przekazywać dalej. Czyli przebaczenie, które masz od Boga, powinieneś przekazywać dalej. Kiedy przekazujesz dalej, to nie tracisz tego prezentu. To dlatego, na tym polega niezwykłość tego prezentu. Nie tracisz go. Raczej otrzymując prezent i przekazując dalej, mówię o przebaczeniu, możesz prawdziwie się wtedy nim cieszyć, prawdziwie doświadczać, na czym ten prezent polega. Także Bóg przynosi nam przebaczenie nie tylko po to, żebyśmy byli pojednani z Nim, ale też po to, żebyśmy my przebaczali naszym winowajcom. Bóg chce, abyś był jak Jezus. To jest cel naszej wiary, żebyśmy byli podobni do obrazu Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I wielu z nas doświadczyło naprawdę różnych... Jesteśmy ranionymi i jesteśmy raniącymi. Wielu z nas doświadczyło różnych zranień. Ze strony rodzica, może małżonka, może kogoś z kościoła, może osoby spoza kościoła. I słuchajcie, nie da się przejść przez życie, nie da się zbudować trwałej rodziny, nie da się zbudować zdrowego kościoła i nie da się przejść przez życie bez przebaczania naszym winowajcom. A dzieje się tak dlatego, że żyjemy w otoczeniu upadłych ludzi, grzesznych ludzi, do których my należymy. I dzisiaj przeczytam jeden werset z listu do Efezjan, 4 rozdział, 32 werset, który dotyczy właśnie przebaczenia. Chrystus przynosi nam, Bóg przynosi nam w Bożym Narodzeniu przebaczenie i uczy nas, w jaki sposób my powinniśmy nieść przebaczenie innym. Efezjan 4 rozdział, 32 werset. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Tak jak Bóg tobie odpuścił w cudzie Bożego Narodzenia poprzez Chrystusa, tak ty uprzejmie, serdecznie odpuszczaj innym. Pomódlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty jesteś Królem, a Twoje słowo jest mieczem w Twoim ręku. Twoje słowo jest jak młot, który kruszy skały. I prosimy Cię, zniszcz w nas grzech, jakąś zatwardziałość, brak przebaczenia, brak pragnienia wyznawania win. Zniszcz nas wszystko to, co oddala nas od Ciebie. Niech Twoje imię, Panie, będzie uświęcone, a Twoje słowo niech wykonuje w nas Twoją pracę. I prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Czyli Biblia mówi, że Bóg przebaczył nam w Jezusie. Dlatego my mamy przebaczać sobie nawzajem. Ale Biblia też mówi, w jaki sposób mamy to robić. W jaki sposób masz wyznawać grzechy, wyznawać winy, ale też w jaki sposób masz przyjmować bliźniego, który zgrzeszył przeciwko tobie i wyznaje winy, ale czasami nie wyznaje. O tym niewyznawaniu powiemy na innym kazaniu. Ale czasami jest tak, że ktoś grzeszy przeciwko tobie, wyznaje winy. Dzisiaj powiemy, co powinniśmy robić w takiej sytuacji, co Biblia mówi, jak patrząc na przykład Chrystusa. Ale czasami jest tak, że ktoś zgrzeszy przeciwko tobie i win nie wyznaje. Ale to jest, o tym powiemy później. Także dzisiaj skupimy się na tym ostatnim aspekcie, jak przyjmować naszych winowajców, jak przebaczać i jak wyznawać, kiedy ty jesteś nie ranionym, ale jesteś raniącym. Czyli czego Boże Narodzenie uczy nas o przebaczeniu. List do Efezjan, ten urywek, który czytaliśmy przed chwilą, naucza, że przebaczanie innym powinno wypływać z przemienionego serca. Paweł tutaj mówi, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, przebaczając sobie wzajemnie. Uprzejmi, serdeczni i z taką postawą powinniśmy przebaczać sobie nawzajem. Czyli zobaczcie, przebaczenie innym powinno wypływać z głębi serca, z uprzejmości. I w zasadzie nie da się przebaczać innym inaczej, w inny sposób, ponieważ jeżeli doświadczyłeś przebaczenia od Chrystusa, ale też ze strony innych ludzi, to taka osoba ma miękkie serce. Jej serce zostało przemienione. Dlatego nasze przebaczenie powinno wypływać po prostu z wnętrza przemienionego serca. I teraz Biblia nie mówi, słuchajcie, dobrzy ludzie powinni wybaczać złym ludziom. Biblia mówi, że mamy wybaczać sobie nawzajem. Jeżeli tego nie robisz, to znaczy, że jeszcze nie nauczyłeś się żyć we wspólnocie przymierza, we wspólnocie ludu Bożego. Jeżeli nie przebaczasz, to albo nie nauczyłeś się żyć we wspólnocie ludu Bożego, albo twoje serce jest dalej twarde. Są ludzie, którzy grzeszą przeciwko drugiemu i teraz w żaden sposób nie chcą być skonfrontowani ze swoim grzechem. Co robią? Uciekają. Uciekają. Ci sami ludzie, bardzo zdarza się, że bardzo źle mówią o innych ludziach, ale nie im bezpośrednio, face to face, twarzą w twarz, ale mówią źle o tobie wobec innych. Twierdzą, że ona nie spełnia naszych oczekiwań, więc co? Biorę nogi za pas, uciekam. Słuchajcie, taka postawa to jest nie tylko pycha. Na zasadzie, ojej, nie mogę się już dłużej z nim czy z nią użerać. Ojej, nie dorastają do moich standardów świętości. To jest przede wszystkim życie w samozakłamaniu tak naprawdę, ponieważ gdziekolwiek się udamy, spotkamy grzeszników, wobec których Bóg ci powie, wybaczaj im i prosi ich o wybaczenie. Tak czasami chrześcijanie myślą, że jeżeli zmienią towarzystwo grzeszników, to problem zniknie. Nie, nie zniknie, dlatego że ty nie znikniesz. Po prostu jeden grzesznik zmieni otoczenie innych grzeszników. Gdziekolwiek się udasz, pozostanie ta sama zasada. Wybaczaj innym i proś innych o wybaczenie. Jeżeli nie chcemy robić tych dwóch rzeczy, to nie ma miejsca dla człowieka we wspólnocie ludu Bożego. Musimy wtedy po prostu wrócić do elementarza wiary chrześcijańskiej. Jeżeli ktoś nie chce przebaczać, jeżeli ktoś nie chce wyznawać grzechów, jeszcze raz powiem, musimy wrócić do elementarza wiary chrześcijańskiej. I celowo tutaj mówię, jeżeli ktoś nie chce przebaczać. Tak? Mówię nie, jeżeli ktoś nie chce przebaczać. Dlaczego mówię nie chce? Dlatego, że bardzo często tłumaczymy, ojej, ale ja nie potrafię przebaczyć. Ale jak mam przebaczyć? Ja nie potrafię przebaczyć. Tylko słuchajcie, Bóg nie mówi, naucz się przebaczać i dopiero wtedy, kiedy przejdziesz szkolenie albo kiedy nauczysz się w jakiś sposób, nie wiem, jakikolwiek, kiedy nauczysz się przebaczać, to przebacz. Ale wiesz, ale jak mówisz, że nie potrafisz przebaczyć tej osobie, no to okej. Okay. No przecież no nie będziemy zmuszali rocznego dziecka, żeby jeździło na rowerze na dwóch kółkach. No przecież nie potrafi, tak? To nie możemy wymagać, żeby jeździło. Więc jeżeli nie potrafisz przebaczyć, a to okej, to w porządku, to ja nie będę cię do niczego namawiał. Biblia nie mówi nigdzie w taki sposób o przebaczeniu. Zwróćcie uwagę, że przebaczanie naszym winowajcom i tego uczy nas też Boże Narodzenie. To jest nakaz pański. Chrystus przebaczył tobie, więc ty przebaczaj innym. List do Kolosan 3:13. Mamy znosić jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Zobaczcie, to jest nakaz pański. To nie jest żadna sugestia. Przebaczajcie sobie nawzajem. Apostoł Paweł nie mówi, wiesz co, jeżeli potrafisz przebaczać, jeżeli jesteś w tym dobry, to rób to. Ale jeżeli nie, w porządku, zajmij się czym innym. Nie, macie sobie nawzajem przebaczać. 2 Koryntian 2:10. Wy raczej powinniście przebaczyć mu, tam mówię o bratu, który zgrzeszył, i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Komu wy zaś coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Pan Jezus mówi takie słowa. A gdy stoicie i zanosicie modlitwę, odpuszczajcie. Jeżeli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeżeli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. To jest Ewangelia Marka 11:25. Jeżeli wy nie odpuścicie, to i Ojciec was, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Czyli przebaczanie innym jest nakazem pańskim. Biblia nigdzie nie mówi. Gdy poczujesz, że jesteś gotowy, to przebacz. Biblia mówi, jeżeli ty nie przebaczysz, to sam nie otrzymasz przebaczenia. Czasami słyszę, ale jak? No ale ja nie potrafię. Miej mnie za usprawiedliwionego. I słuchajcie, zawsze jest tak, że duma i chłód i twarde serce nie są w stanie, tak? To jeżeli to mówi duma, twarde serce i chłód, nie jestem w stanie przebaczyć, wtedy mówimy, a, to co innego, to rozumiem. Tak? Duma i chłód mówią, nie potrafię. No i, aha, no to rozumiem. Dlatego, że wybaczanie innym jest owocem Ducha Świętego. Jeżeli ktoś żyje w ciele, a nie w duchu, no to nie dziwmy się, że cielesne drzewo mówi, ja nie potrafię takich owoców wydać, ja nie potrafię przebaczyć. No okej, w porządku. Być może jesteś po prostu innym rodzajem drzewa. Ale nie tylko mamy wybaczać innym, mamy prosić innych o wybaczanie. I teraz pomyślcie, taki test. Kiedy prosiłeś ostatnio o wybaczenie za swój grzech inną osobę? Ja nie mówię o tym, że musisz jakiś dokładny dzień, mniej więcej, czy to było 3 miesiące temu, miesiąc, pół roku temu, mniej więcej. Kiedy ostatnio prosiłeś o wybaczenie inną osobę? I teraz, jeżeli nie pamiętasz nawet mniej więcej okresu, ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek prosił kogoś o wybaczenie. Jeżeli nie pamiętasz takiej sytuacji, to słuchaj, są dwie możliwości. Albo jesteś najświętszą osobą na ziemi, albo masz w sercu całe zawalisko niewyznanych grzechów. Po prostu nie zrobiłeś porządków od długiego czasu. Albo jesteś najświętszą osobą na ziemi, albo masz zawalisko niewyznanych grzechów w swoim sercu. I nasza perfidia polega oczywiście na tym, że nie prosimy o wybaczenie, kiedy mamy do czynienia z grzechem. Zawsze jakiś powód jest, że a to nie był grzech. Ja miałem 1001 powodów. Natomiast wobec innych stosujemy o wiele surowszy standard. Oczekujemy, żeby inni wyznali nam, inaczej, inni oczekują, żebyśmy my wyznali im swój grzech, podczas gdy tu nie ma mowy o żadnym grzechu. Ale masz to wyznać, zgrzeszy. Nie, to nie był żaden grzech. Na przykład, ktoś ci nie wysłał kartki świątecznej. Może zawsze ta osoba pamiętała, nie wiem, w tym roku nie wysłała. Powiedzmy, jakiś taki, możecie mieć jakieś swoje przykłady, ale powiedzmy, ktoś ci nie wysłał kartki świątecznej i czekasz, aż ta osoba posypie głowę popiołem, aż chociaż zadzwoni i powie, wybacz, zacznie się kajać, wybacz mi, popełniłem straszny grzech, zignorowałem cię. Tylko jaki jest problem? No problem jest taki, że mamy niebiblijne oczekiwania. Dlatego, że Bóg nie oczekuje tutaj posypania głowy popiołem, nie oczekuje wyznania win. Dlaczego? Dlatego, że nie było tu żadnego grzechu. Już nawet nie mówiąc o tym, że nie masz pojęcia, dlaczego ta osoba nie wysłała kartki. Nie wiesz. Może coś się stało. Czyli zobaczcie, że przebaczenie zawsze zakłada prawdziwe i umyślne zło. Jeżeli nie było prawdziwego i umyślnego zła, to nie ma niczego do wyznawania. Nie ma niczego do przebaczania. Dlatego bądźmy ostrożni w byciu oskarżycielami braci, którzy zarzucają innym umyślne zło bez jakichkolwiek dowodów, rozmów, próby zrozumienia, wyjaśnień. Uważajmy, żebyśmy nie stali się takimi prokuratorami z wyciągniętym palcem w geście oskarżenia, z zaślepionym wzrokiem i twardym sercem. Biblia przedstawia przebaczenie jako pewien rodzaj transakcji. Kiedy ktoś skrzywdził bliźniego słowem albo czynem, to nie tylko złamał przykazanie miłości, nie tylko złamał przykazanie nie zabijaj, czyli też ranisz swojego bliźniego w ten sposób, ale jeżeli grzeszymy przeciwko komuś, zaciągamy wobec tego kogoś dług. A jak wiemy, Biblia mówi, żebyśmy spłacali długi. I teraz załóżmy, że wdajesz się z kimś w kłótnię i powiedzmy w ogniu jakiejś emocji, temperamentu, nazywasz tego kogoś jakimś na przykład, jakimś brzydkim przymiotnikiem, czy brzydkim imieniem, jakkolwiek. I teraz, jeżeli tego kogoś obraziłeś, twoim obowiązkiem jest spłacić dług. I teraz jak ten dług możesz spłacić? No musisz przede wszystkim udać się najpierw do Boga, wyznać grzech Bogu, a potem udać się do tej osoby i szukać jej przebaczenia. Jak? Okazując żal i mówiąc na przykład coś takiego. Przepraszam, czy wybaczysz mi, że nazwałem cię taki śmak? Ale może się też zdarzyć, że w swoim gniewie nie tylko użyłeś przykrego słowa wobec tej osoby, ale na przykład w jakimś uniesieniu strąciłeś wazon albo filiżankę tej osoby. No to teraz już masz dwie rzeczy. Dług już jest większy. Masz dwie rzeczy do zrobienia. Pierwszą z nich jest szukanie przebaczenia dla twoich przykrych słów, tak jak w tym pierwszym przykładzie. A drugą rzeczą jest tak zwana restytucja. O tym mówi też Boże Prawo. Czyli zwrot wartości danej rzeczy plus niekiedy równowartość straty spowodowaną czasem. Czyli na przykład w Starym Testamencie, jeżeli ktoś zabił czyjegoś wołu, to nie tylko miał zapłacić równowartość tego zwierzaka, ale pokryć koszt spowodowany tym, że nie ma zwierzaka, pole nie zostało zaorane na czas. Dlatego Bóg czasami mówił, że do równowartości straconej rzeczy masz dodać na przykład 20%, innym razem czterokrotność wartości i tak dalej. Czyli żeby nastąpiło to biblijne pojednanie, biblijne przebaczenie, winny musi szukać przebaczenia, a ten, który jest zraniony, musi je oznajmić. Tak robi Bóg. Zobaczcie, że w taki sposób nawet na nabożeństwie uczymy się tych schematów. Wyznajemy grzechy, Bóg odpowiada zapewnieniem o przebaczeniu. Musi nastąpić wola i musi nastąpić tak dwojga osób. Jeżeli ktoś ukradnie ci samochód, to nie możesz mówić, że a pojednanie będzie teraz polegało na tym, że ja będę go gonił. O, jeszcze go widzę. Jedzie moim samochodem. To będę go gonił i będę mu krzyczał, hej, hej, przebaczam ci. Nie? Tak nie odbywa się transakcja przebaczenia. Przebaczenie wymaga obecności i właściwej postawy dwóch osób, a nie jednej. Pojednanie też nie będzie możliwe, jeżeli winny, prawdziwie winny, nie ten, który nam się wydaje, że jest, który jest winny, nie żałuje. Przebaczenia, pojednania też nie będzie, jeżeli zraniona osoba odmawia wybaczenia. Transakcja przebaczenia i pojednania wymaga tak dwojga osób. Czasami na tą transakcję, na to pojednanie nie pozwala winny, kiedy mówi, nie ma mowy. Jemu, jej będę wyznawał grzechy, nie ma mowy. Ale czasami na tą transakcję pojednania nie pozwala skrzywdzony. Kiedy winowajca przychodzi i mówi, wybacz mi. Na co ten odejść. Nie dochodzi do pojednania. I teraz jak to powinno wyglądać? Ten, kto szuka przebaczenia, powinien uznać swój grzech i powinien uczynić to bez wskazywania jakichkolwiek okoliczności łagodzących. W wyznawaniu grzechów nie ma żadnego ale, ani nie ma oglądania się na innych. Tak, ja, tak, tak, ale ty też masz. Ja mam 70% winy, ty 30%. W szukaniu przebaczenia zajmujesz się tylko swoją winą i to bez okoliczności łagodzących. I kiedy to robię? Przychodzę z moją winą do ciebie, kiedy proszę cię o wybaczenie, to tym samym proszę ciebie, osobę zranioną, o złożenie obietnicy. A obietnica polega na tym, że jeżeli mi przebaczasz, to nie będziesz mojego grzechu podnosił jako oskarżenia przeciwko mnie w przyszłości. Tak robi Bóg. Zobaczcie, kiedy wyznajemy grzechy Bogu, mamy co tydzień się tego uczymy. Bóg oddala nasze występki. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Bóg oddalił nasze występki, jak daleko jest wschód od zachodu. List do Hebrajczyków 8:12 mówi, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Mowa jest o wierzących w Nowym Przymierzu. Po prostu Bóg nie wspomina twoich grzechów, jeżeli je wyznajesz. Nie ma obaw. Kiedy pójdziesz do nieba, to Bóg nie włączy ci pilotem ekranu i powie, no to porozmawiajmy o twoich grzechach. Owszem, przebaczyłem ci, ale porozmawiajmy sobie. Obietnica ze strony Boga to jest obietnica, że ich grzechów nie wspomnę więcej. Tak ma wyglądać twoje przebaczenie innym. Kiedy mówisz do kogoś, jesteś zranioną osobą, ktoś ci wyznaje grzech, a ty mówisz, wybaczam, nie ma sprawy, sprawa jest załatwiona. W rzeczywistości składasz tą obietnicę, że słuchaj, nie będę do tego wracał. Wybaczam, masz czyste konto. Jesteśmy pojednani, nie ma sprawy już, nie ma przeszkody pomiędzy nami. Jeżeli ktoś złoży taką obietnicę, wybaczam ci, wszystko jest okej, okay, podajmy sobie ręce, czy przytulmy się. Jeżeli ktoś złoży taką obietnicę, a następnie w kolejnej kłótni za miesiąc, albo nawet za 3 lata, wskrzesi to, co umarło, czyli nasz konflikt sprzed 3 lat, jeżeli to wskrzesi, mimo że składał obietnicę przebaczenia, łamie obietnicę. Łamiąc obietnicę, dodaje do naszych relacji nowy grzech. I za ten grzech powinien pokutować i go wyznać. To jest grzech wymagający przebaczenia, wyznania. Słuchaj, Basia, obiecałem ci, że sprawa pomiędzy nami jest załatwiona, ale złamałem złożone ci słowo. Proszę, wybacz mi, że wróciłem znów do tego grzechu sprzed 2 lat, mimo że ci obiecałem, że między nami jest okej i wszystko jest załatwione. Wybacz mi. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i prosi o wybaczenie, a ty nie wybaczasz, a ty nie oznajmiasz, że jest wybaczone, nie dochodzi do pojednania pomiędzy wami. Ale powodem wtedy nie jest ten, który wyznaje winy, ale ten, który zatrzymuje przebaczenie. Tak, winna osoba, zdarza się tak, że winna osoba zrobiła to, co powinna, skrzywdzony nie reaguje, odchodzi i wtedy, jeżeli temu skrzywdzonemu zależy na pojednaniu, to inicjatywa jest po jego stronie. Teraz to zraniony jest przyczyną, dla którego nie ma pojednania. Także słuchajcie, tutaj summa summarum uważajmy, jak korzystamy z tego, o czym się do tej pory nauczyliśmy. Jeżeli zgrzeszyłeś i czekasz, aż inny brat czy siostra swoją miłością przykryją twój grzech, no bo to przecież ich powinność, to masz mi przebaczać i zachowujesz się tak, jakby się nic nie stało, to problemem takiego człowieka jest naprawdę jakaś taka diabelska arogancja, jakaś duma, która rozwala wszelkie więzi. Jeżeli zgrzeszysz, to nie czekaj. Jeżeli zgrzeszysz, to nie licz na chrześcijańską łaskę, nie okazując żalu, nie prosząc o wybaczenie. Nie mów innej osobie, co ma robić. W zasadzie zgrzeszyłem, ale ty masz mi przebaczyć. Raczej zajmijmy się własną duszą, bo to ona jest zagrożona. Kiedy człowiek nie przebacza, to często wskazuje na powód, wiesz co, nie mogę tego wybaczyć, bo on czy ona zrobili to celowo. No jak to mam przebaczyć? To było celowe, to było perfidne. Ale słuchajcie, na tym właśnie polega przebaczenie. To jest właśnie ten przypadek, kiedy możesz i powinieneś wybaczać. Jeżeli ktoś nie zrobił czegoś celowo, na przykład, nie wiem, opuścił twoją kanapkę na ziemię, no prosiłeś, potrzymaj mi, ktoś opuścił. Tu nie ma żadnego grzechu. Jest najwyżej gapiostwo, niezdarność i miejsce na słowo przepraszam. Przepraszam, nie upilnowałem. Ale to nie jest żaden grzech, który wymaga pojednania i wyznania. Ale to, co on zrobił, to jest niewyobrażalne, to jest niewybaczalne. Tylko pamiętaj, wszystkie grzechy są w jakimś sensie niewybaczalne. W tym sensie, że zasługują na potępienie. Za każdy grzech Chrystus cierpiał, włącznie z każdym twoim grzechem. A jednak Bóg je wybaczył. To, co on zrobił, to jest, to jest niewybaczalne. Ale pomyśl, czy to, co robisz, to jest wybaczalne? Czy to, co robisz, to Jezus nie musiał za ten grzech umrzeć? Czyli kiedy ktoś cię zranił, ktoś zgrzeszył przeciwko tobie, to masz dwie drogi. Możesz pójść do tej osoby, oznajmić to, napomnieć z miłością, w jakiś sposób skonfrontować grzech, żeby też doszło między wami do pojednania. Ale jest też druga opcja. Przykryć jego przewinienie miłością. 1 Piotra 4,8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłością zakrywaj grzechy innych. Wyobraź sobie, że masz w domu magiczny dywan i to, co znajdzie się pod tym dywanie, rozpuszcza się, znika. Biblia mówi, to masz robić z grzechami innych ludzi, nie swoimi, z grzechami innych ludzi. Zamiataj nie swoje, ale grzechy innych pod dywan. I nie ma znaczenia, że pod spodem jest już wiele grzechów, które wcześniej zmiotłeś. Taki dywan, magiczny dywan rozpuszcza wszystko. Tak? To jest dywan miłości bliźniego. Tak masz postępować z cudzymi grzechami. I teraz jak się masz przekonać, czy korzystasz z takiego dywanu? Czy już wszystko zmiotłeś, to co było przeciwko tobie? Czy już zmiotłeś pod niego i to zniknęło? No odpowiedź brzmi na przykład tak. Czy po tygodniu od sytuacji, która spowodowała jakieś napięcie czy grzech, czy po tygodniu pamiętasz o tym? Że coś się stało? Czy też twoje serce jest raczej zajęte radością i myśleniem o niesieniu dobra bliźniemu? Że po prostu ja już nie mam, moje serce już jest pełne, jest w nim radość, pokój, tu już nie ma miejsca na gorycz, nie zmieści się. I teraz, kiedy mówię o tych dwóch drogach, jak rozprawiać się z grzechami, czyli mówię z jednej strony napomnij, skonfrontuj, żeby doszło między wami do pojednania, albo miłością przykryj cudze grzechy, to pamiętaj, że zdecydowanie lepiej jest wybrać tą drugą drogę. To powinien być nasz cel. Konfrontacja powinna mieć miejsce wówczas, kiedy jest naprawdę konieczna. Ale kiedy decydujesz się na nią, to pamiętaj o ostrzeżeniu apostoła Pawła. 6.1, Galacjan 6.1. Bracia, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, to wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Uważaj, żebyś ty nie był kuszony, kiedy chcesz napominać innego. Masz iść do takiego człowieka z duchem łagodności, bacząc na swoje serce, żebyś ty nie był kuszony. Jeżeli nie masz życzliwego nastawienia, to nie masz kwalifikacji, żeby poprawiać drugiego człowieka. Jeżeli nie masz życzliwego nastawienia, nie masz kwalifikacji, żeby napominać bliźniego. Miałem w swoim życiu kilka rozmów, albo nawet kilkanaście, na temat różnych sytuacji pomiędzy ludźmi, gdzie wchodził w grę grzech. Czasami te sytuacje dotyczyły innych, czasami dotyczyły moich relacji z kimś. Związane były właśnie z przebaczeniem, z pojednaniem z tą osobą. I słuchajcie, kiedy zaczynasz tego rodzaju rozmowę, to mniej więcej po 20-30 sekundach widzisz, czy dana osoba przyszła na spotkanie z życzliwym nastawieniem szukania Bożego pokoju, szukania pojednania. Widzisz to, tak jak Paweł mówi, masz w duchu łagodności, z życzliwością szukać pojednania i miłością przykrywać grzechy bliźniego. Mniej więcej po 20-30 sekundach już widzisz, czy ta osoba przyszła do ciebie właśnie z takim nastawieniem. Czy też przyszła budować swoje ego, czyli przyszła na wojenkę, w której ma zapunktować i stanąć o stopień wyżej niż ty, żeby się lepiej poczuć. Słuchajcie, przebaczenie to jest coś obiektywnego. To w przebaczeniu oznajmiamy, że słuchaj, ja nie będę, przebaczam ci, sprawa jest załatwiona, nie będę do tego już wracał. Nie będę nosił urazy. Zauważ, że to też jest coś uwalniającego, nie tylko jeśli chodzi o wasze relacje, ale też uwalniającego dla ciebie. Przebaczanie, i to jest myślę, sytuacja, gdzie często upadamy. Przebaczenie nie jest zależne od twoich uczuć w danym dniu. Ale ja dzisiaj nie czuję, że mam to zrobić. Uczucia się zmieniają. Tak? Ja jestem raz radosny, raz nie. Raz ktoś jest smutny, raz jest wesoły. Słuchajcie, przebaczenie nie jest zależne od tych rzeczy. Dalej, przebaczenie nie powinno być zależne od tego, jakie są twoje intuicje odnośnie czyjegoś serca. Ktoś mi wyznaje grzech. Czy on to robi szczerze, czy nie? Czy mu przebaczyć, czy nie? Słuchaj, jeżeli nie masz oczywistych faktów, że ktoś kpi z ciebie, przyjmij jego wyznanie winy i ogłoś przebaczenie. Ktoś powie, ale jak? Przychodzi do mnie z tym samym czwarty raz i nie mam zadawać żadnych pytań? Dlaczego czwarty raz? Co się dzieje w twojej duszy? To ma być szczere? Czwarty raz ktoś przychodzi z tym samym grzechem? To już brzmi jak jakaś rutyna. Ale Jezus mówi, nie mówi, że masz komuś przebaczać czterokrotnie. Jezus mówi nawet nie siedmiokrotnie. Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał, to jest Mateusza 18:22, ile razy mam przebaczyć, jeżeli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. W Łukasza 17:4 Pan Jezus mówi, jeśli by siedmiokroć na dzień, tak, siedmiokrotnie dziennie zgrzeszył brat przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. Jezus nie mówi, odpuść mu, kiedy się dobrze czujesz, odpuść mu, kiedy stwierdziłeś, że prześwietliłeś jego serce i uważasz, że teraz ta łaska się należy. Słuchajcie, wyznawanie win nie jest dla nikogo łatwe. Dlatego, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i wyznaje ci grzechy, co ty powinieneś też robić, mówię, regularnie, dlatego to jest ten moment, kiedy łaska powinna lśnić najbardziej. I kiedy ktoś przychodzi ze swoim grzechem do ciebie, powinieneś zapewnić tą osobę o wybaczeniu, tak jak ma to miejsce podczas absolucji na nabożeństwie. Zauważcie, że klęczymy, wyznajemy grzechy, potem wstajemy i nie czekamy. Zobaczcie, nie mamy czegoś takiego jak zapewnienie o przebaczeniu pod koniec nabożeństwa. Albo wiecie co, może za 2 tygodnie, jak Pan Bóg się rozmyśli, to może wam jednak przebaczy. Wyznajemy grzechy i natychmiast Bóg podnosi nas z kolan i zapewnia o swojej przychylności. Tak czyni Bóg. I tak powinno wyglądać nasze wybaczanie naszym winowajcom. Zapewni tą osobę od razu, kiedy przychodzi do ciebie z wyznaniem win. Bóg nie pozostawia nas w niepewności, ani w stanie zawieszenia. Poczekaj. Wyznajesz grzech, ale wiesz co, to był perfidny grzech. To poczekaj troszeczkę z tym moim przebaczeniem. Słuchajcie, o tym też powiemy na innym kazaniu. Czym innym jest przebaczenie, a czym innym jest zaufanie. Tak? To są dwie różne rzeczy. Przebaczenie powinno być natychmiastowe, radosne i ochotne. Nie trzymaj ludzi na dystans, kiedy wyznają ci grzechy, ponieważ nie chcesz, żeby Bóg trzymał cię na dystans, kiedy ty wyznajesz grzechy. Nie chcesz, żeby inni trzymali cię na dystans, kiedy ty wyznajesz im grzechy. Jeżeli ktoś prosi cię o wybaczenie, a ty postanawiasz jeszcze się troszeczkę tak, nie wiem, czy może nie pobawić, ale jeszcze czasami tak pokazać, że ale jestem bardzo zraniony, to nie może być tak, że od razu. I czasami ludzie postanawiają, no wiesz co, ja ci jeszcze przywiążę, mam tutaj samochód, ja ci jeszcze przywiążę liną do tego samochodu i z tym samochodem jeszcze pojeżdżę. A ty będziesz za mną się tutaj czołgał, a ja ci będę mówił, wiesz co, powiedz to jeszcze raz. Przepraszam, wybacz mi. Co, nie słyszałem. Powiedz jeszcze raz. Wybacz mi. Chyba nie słyszę, chyba mnie ucho zawodzi. Jeszcze raz możesz? Słuchajcie, jeżeli tak wygląda nasze wybaczanie, w cudzysłowie, jeżeli tak byśmy robili, to bylibyśmy naprawdę jakimiś perfidnymi sadystami. I wtedy naprawdę marny nasz los przed Panem, który darował nam cały dług, podczas gdy my dusimy naszych winowajców, jak w tym podobieństwie o słudze, który otrzymał przebaczenie, otrzymał, no, jego Pan darował mu każdy dług, wszelki dług, cały dług, natomiast on nie chciał odpuścić swoim sługom. To jest straszny obraz ciemnej duszy. Dlatego przebaczaj chętnie, przebaczaj od razu i przebaczaj z radością. Masz niesamowity przywilej oznajmiać winowajcy Ewangelię łaski. To jest błogosławiona rzecz. Nie każdy ma ten przywilej. Nie każdy ma ten przywilej, żeby w bardzo praktyczny sposób objawiać Ewangelię łaski. Wybaczam ci. Teraz. Z radością. Przypowieści 10:12. Nienawiść wywołuje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Przypowieści 17:9. Zataje występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Zataja występek. Przykrywa miłością występek. Tak ma to wyglądać pomiędzy nami. Tak ma wyglądać to w naszych rodzinach. Ja nie mówię o lekceważeniu grzechów. Mówię o przykrywaniu miłością grzechów. Mówię o wyznawaniu grzechów. Także pamiętajcie, że Biblia mówi, że mamy przykrywać miłością, że mamy przykrywać cudze grzechy, a nie własne. Własne grzechy masz wyznawać, a nie przykrywać. Także kończąc w tym wszystkim, pamiętajmy, co jest źródłem przebaczenia. Źródłem przebaczenia jest Chrystus, narodzony w Betlejem, jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Dlatego musimy, żeby mieć taką postawę, że ja chcę ci przebaczyć radośnie, musisz żyć w obecności krzyża. Musisz sobie codziennie przypominać, że stoisz dzięki Jezusowi, że Jezus ci przebaczył ogrom twoich win, nie wymaga od ciebie więcej, niż sam czyni wobec ciebie. Poza krzyżem to prawdziwe przebaczenie, pojednanie nie jest możliwe. Dlatego Boże Narodzenie oznajmia, Bóg posłał Syna, aby pojednać świat z sobą, żeby pojednać nas, ciebie, z sobą, ale żeby też pojednać nas z nami, żeby pojednać ciebie z nim, ją z nią, jego z nim i tak dalej. To też czyni krzyż, to też czyni Chrystus. Korzystajmy z jego mocy, pomódlmy się. Panie, nakarmiłeś nas twoim słowem, nakarmiłeś nas twoją mądrością, a teraz prosimy cię, abyśmy twoje słowo zachowali, bo ono zapadło nam w nasze dusze i serca, umysły. Panie, twoje słowo poucza, że wiara rodzi się ze słuchania, ale też dojrzewa dzięki słuchaniu twojego słowa. Dlatego, Panie, wysłuchaliśmy twojej nauki, prosimy, abyśmy czynili z niej pożytek ku dobru doczesnemu i wiecznemu. Amen.